Gwoli sprawiedliwości. Narzekamy i śmichy, chichy, no ale mecz wszyscy obejrzymy. Miejmy nadzieję, że w dobrych nastrojach pod koniec meczu, dziś wieczorem. W studiu gość, pan Marek Woźniak, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Meteorytowego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie Marku, wczoraj rozmawialiśmy w Trójce o perseidach, czyli o tych meteorach, które w tej chwili można oglądać na naszym niebie, czyli o tych drobinkach, które spalają się w atmosferze i dla nas to są gwiazdy, które spełniają marzenia, ale perseidy nie dolatują do Ziemi.
Nie, perseidy to są takie małe pyłki. Sam proces ich powstawania jest taki, że nie należy oczekiwać jakiegoś spadku z perseid. Spadają się inne kamienie.
Nie ma szansy, żeby któraś z perseid spadła.
Nie, to jest pył, naprawdę. Bardzo efektowne jest to zjawisko, ale jak uświadomimy sobie, że wpadają ziarenka wielkości maku, to wierzyć się nie chce, że aż takie efekty świetlne, piękne na niebie.
I to są meteory, a my teraz rozmawiać będziemy o meteorytach, czyli takich kawałkach kosmicznego gruzu, fragmentach planet, nie wiadomo czego, które przelatują przez naszą atmosferę, spalają się i owszem, ale nie całkowicie i rozbijają się w Ziemi.
No nawet łatwiej jest zapamiętać, prawda? Meteor to jest zjawisko, krótka nazwa. Jeżeli już jest dłuższa nazwa meteory, to znaczy, że on już dłużej trochę poleciał w tej atmosferze, stracił bardzo dużo masy, ale dolatuje do Ziemi. I to, co spadło, czyli meteor to jest zjawisko, prawda? Meteory to już jest namacalny fakt. To jest kamień, który możemy podnieść z Ziemi i dotknąć kosmosu.
Ile osób w Polsce zajmuje, ma takie hobby, szuka meteorów?
No myślę, że koło setki osób tak na poważnie traktuje to hobby.
A czy w Polsce można znaleźć meteoryty, czy to trzeba gdzieś wyjeżdżać w takie miejsca, gdzie wiadomo, że kiedyś dawno upadł meteoryt i tam można znaleźć fragmenty w Ziemi?
No oczywiście najlepiej jest szukać tam, gdzie już ktoś znalazł, prawda? Czyli jest szansa, że też coś znajdziemy. W Polsce to są właściwie trzy takie miejsca. Jest Pułtusk, Morasko pod Poznaniem i Łowicz. Tam, no, kilkadziesiąt lat temu spadały meteoryty i do dzisiaj są nawet znajdywane.
Czyli to są te wielkie kawały, które rozbiły się w ziemi, rozłupały się?
One niekoniecznie muszą być wielkie. Aha. Fajnie jest, jak jest duży, ale z reguły meteoryty takie, które są znajdywane obecnie, jesteśmy świadkami ich spadków, to są rzędu kilogramów, kilku, prawda? Duży meteoryt to już jest katastrofa, prawda? Raczej nie należy się spodziewać, że coś znajdziemy, bo powstają kratery, bo już są większe szkody.
Ale są takie miejsca, że to są meteoryty, które spadły przed tysiącami lat, przed...
No nie, niekoniecznie.
Mówię o tych kraterach, o tych katastrofach.
Jakieś trzy lata temu w Peru na granicy z Boliwią spadł meteoryt, bardzo duży. Szacuje się, że miał kilka ton, wybił wielką dziurę w ziemi, no ale niestety jakoś nauka tym nie zainteresowała. Ten krater dalej tam jest, jest ogrodzony, pilnowany i właściwie nie jest eksplorowany.
Czyli wojsko pilnuje tego?
Wojsko pilnuje, nikt nic z tym nie robi i w pewnym sensie marnuje się jakiś materiał dla naukowców. No, przy okazji dla kolekcjonerów.
A jak często w Polsce pojawiają się informacje o tym, że coś spadło i skąd biorą się takie informacje?
No są osoby, które obserwują niebo amatorsko, prawda? Robią to amatorsko, ale bardzo profesjonalnie i rejestruje się takich zjawisk kilka rocznie, że widzimy bardzo jasną spadającą gwiazdę, którą nazywamy bolidem wtedy, prawda? Jeżeli ona jest taka bardzo jasna. I z wyliczeń wynika, że może z takich spadków coś spaść. Tylko znaleźć jest bardzo trudno. Wyliczenia też nie są na tyle precyzyjne, żeby pójść we wskazane miejsce, prawda, schylić się i podnieść kamień.
I wtedy w środowisku taka informacja bardzo szybko zapewne się rozchodzi i wszyscy ruszają w danym kierunku
tak jak,
szukać.
Jak w czasie internetu, prawda, czyli to są właściwie minuty. Minuty, kiedy ta informacja pojawia się na forach, bo są fora oczywiście osób, które interesują się meteorytami. Te informacje tam trafiają błyskawicznie.
Robi się gorąco?
Robi się gorąco. Każdy się zastanawia, czy pojechać, czy warto, czy powiedzmy, ktoś nas nie uprzedzi,
Ale jest tak, że jeszcze tej samej nocy, co niektórzy zakładają buty i ruszają w trasę?
A czy w Polsce to może nie jesteśmy aż tacy mobilni, prawda? Jeszcze nie potrafimy być tacy energiczni w tej materii. Natomiast na Zachodzie to tak wygląda, prawda? Informacja, króciutka weryfikacja tej informacji, paszport w rękę, prawda? GPS i wsiadamy w samolot.
To nieważne, czy to w Polsce, czy to za granicą.
Nie, absolutnie. Dla braci meteorytowej nie ma granic.
Kosztowne hobby.
W pewnym sensie tak.
Pan, zanim weszliśmy do studia, mówił pan, że najczęściej i najłatwiej szuka się na pustyniach, bo tam każdy fragment, który wystaje, to wiadomo, że to nie pustynia, tylko ciało obce.
Są takie tereny pustynne, które są, ta ich powierzchnia jest stara, prawda? Czyli jakby przez długi okres czasu nic się na tej powierzchni nie działo. Często są to powierzchnie bardzo jednorodne geologicznie, prawda? Czyli mamy bardzo monotonny krajobraz i nagle wśród tego krajobrazu gdzieś na horyzoncie majaczy jakiś obcy kamień, prawda? No ten obcy kamień na takie bezludzia nie trafił w wyniku, tak jak w Europie, prawda, działań wojennych, przejścia lodowca, czy w ogóle działalności człowieka, prawda? Czyli jeżeli taki kamień leży i go podejmujemy, to znaczy, to jest już duża szansa, że to jest kamień z nieba.
A w Polsce, w takich warunkach europejskich, jak wygląda poszukiwanie, jakiego sprzętu się używa?
No najlepiej kupić wykrywacz metalu, prawda? Tylko problem jest tej natury, że wykrywacze metalu nie są robione do szukania meteorytów, prawda? Wykrywacz metalu jest do szukania, jak to mówią zawodowi poszukiwacze, fantów, czyli militariów, prawda? Jakichś przedmiotów użytku codziennego, czyli ten sprzęt jest specjalizowany do szukania tego typu przedmiotów. Natomiast meteoryty to najczęściej są to kamienne obiekty, czyli już jest trudniej go wytropić. W Europie problem jest taki, że znajdujemy najczęściej, sam nawet parę razy próbowałem, prawda, z wykrywaczem szukać. No wykopujemy jakieś fragmenty pługów, pozostałości po działaniach wojennych.
Przy okazji.
Śmieci.
Czyli znajdują państwo, panowie, na co polują inni poszukiwacze.
Na co polują inni. I my też próbujemy jakby prowadzić pewną taką politykę, żeby im dawać znać, że my coś ciekawego znaleźliśmy, prawda? A ich próbujemy jakoś edukować, żeby ten kamień, który dla nich jest nieciekawy, jednak nie wyrzucali w krzaki, tylko spróbowali kogoś zapytać, co to jest.
Osobna historia to pewnie rozpoznawanie, czy to zwykły kamień, czy to jest meteoryt, ale to już fachowcy wiedzą, jak to zrobić. Istnieje rynek meteorytów, prawda? W dobie internetu szczególnie gwałtownie się rozwinął. Ile mogą kosztować takie kawałki znalezione w ziemi?
Tyle, ile jest ktoś w stanie zapłacić.
To ile zdarzało się, że ktoś był w stanie zapłacić? Weźmy średniej wielkości, przepraszam, weźmy kilogramowy meteoryt, czyli duży meteoryt, prawda? Ile taki kamień może kosztować?
No jeżeli jest to meteoryt nieatrakcyjny, bo jest powiedzmy bardzo popularnego typu, prawda, którego jest dużo, no to będzie niższa cena. Jeżeli to jest bardzo, bardzo rzadki okaz, bo mało takich w ogóle tego typu jest na świecie, albo jest to na przykład meteoryt, z którym jest związana jakaś historia, bo każdy meteoryt to też jest historia, prawda?
Jaka historia może być związana z meteorytem?
No taka, że na przykład jego spadek zmienił pojmowanie nauki, prawda? W 1803 roku we Francji spadł meteoryt i dopiero wtedy, po tylu latach, nauka uwierzyła, że kamienie jednak spadają z nieba, że to nie jest wytwór, wyziew atmosfery, prawda?
I tamten z tego...
Ten meteoryt Laigle francuski wzbudził zainteresowanie świata naukowego. Zaczęto się interesować meteorytami, prawda?
Co dziś dzieje się z tym meteorytem?
No jest w muzeach, jego malutkie łupinki, jeżeli są w jakiś sposób muzea, wymieniają często swoje okazy z kolekcjonerami, prawda, też żeby pozyskiwać jakieś nowe rzeczy. Kolekcjonerzy chętnie wymieniają się na takie historyczne, prawda?
No to wracając do tego kilogramowego, pytałem, ile mógłby kosztować górna granica, o jakiej pan słyszał,
dużo,
że zapłacono za kamień?
Dużo opowiadać, bo są różne źródła pozyskiwania meteorytów, prawda, i są one różne, ale to jest koszt rzędu, powiedzmy, no kilkudziesięciu dolarów za ładny okaz do kilku tysięcy dolarów za rzadki okaz.
Na koniec jeszcze pytanie. Żona wiedziała, za kogo wychodzi?
Wiedziała, że wychodzi za astronoma, a że później będziemy patrzyli w niebo w kontekście takim, żeby coś spadło, to chyba nie.
A ona też, czy nie?
Bardzo łatwo się da wciągnąć. Naprawdę nie wkładałem wielkiego trudu w to, żeby równie złapała bakcyla meteorytowego.
Pan Marek Woźniak, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Meteorytowego, i przy okazji zapraszamy państwa do Muzeum Techniki w Warszawie, w Pałacu Kultury, bo tam do końca sierpnia można oglądać kolekcję meteorytów z prywatnych zbiorów osób, które w Polsce takie kolekcje mają. Dziękuję.
Dziękuję.
Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki, 23 minuty po 17. A już za chwilę, za minut kilka, Riko Jaźwiński ze Zwierzyńca.